Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Kochani, temat mojej usługi, które włożył mi Duch Święty w serce, abym dzisiaj się z Wami nim dzielił, to korzeń goryczy. Myślę, że nasuwa już Wam się w tej chwili fragment Słowa Bożego, który między innymi na ten temat mówi, a mianowicie autor listu do Hebrajczyków w rozdziale 12 i wierszach od 14 do 17 pisze takie słowa. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. Kochani, autor listu do Hebrajczyków wspomina tutaj o lekkomyślności Ezawa. Ja chciałbym właśnie dzisiaj bazować na pewnych wydarzeniach w rodzinie Izaaka, a mianowicie wśród jego synów Ezawa i Jakuba. Dlatego też otwórzmy pierwszą księgę Mojżeszową, rozdział 25, i mamy tam historię rodu Abrahama, Izaaka i dalej w 25 rozdziale i 19 wierszu czytamy tak. A takie są dzieje rodu Izaaka, syna Abrahama. Abraham zrodził Izaaka. Izaak miał 40 lat, gdy pojął za żonę Rebekę, córkę Betuela, Aramejczyka z Paddan Aram, siostrę Labana Aramejczyka. Izaak modlił się do Pana za żonę swoją, bo była niepłodna, a Pan wysłuchał go i Rebeka, żona jego, poczęła. Wiecie, to się zawiera w dwóch wersetach, 20-21. Izaak modlił się za żonę swoją, bo była niepłodna, a ta poczęła i urodziła syna, prawda? Przeczytałem to w ciągu kilkunastu sekund, ale to trwało 20 lat. 20 lat się modlił Izaak za żonę swoją, Rebekę, ponieważ była niepłodna. I Pan go wysłuchał. Tak, ale po 20 latach jego wytrwałej, cierpliwej, wiernej i oczekującej w nadziei modlitwy. Nie zniechęcił się, przez 20 lat modlił się i Pan go wysłuchał. I jego żona, czytamy, poczęła. A gdy dzieci trącały się w jej łonie, rzekła: jeżeli tak się zdarza, to czemu mnie to spotyka? Poszła więc zapytać Pana, a Pan rzekł do niej: dwa narody są w łonie Twoim i dwa ludy wywiodą się z żywota Twego. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim, starszy będzie służył młodszemu. A gdy nadszedł czas porodu, okazało się, że w jej łonie były bliźnięta i wyszedł pierwszy rudy, cały jak płaszcz włochaty, i nazwano go Ezaw. Następnie wyszedł brat jego, a ręką swą trzymał za piętę Ezawa i nazwano go Jakub. Izaak zaś miał 60 lat, gdy ich zrodził. Kochani, dwa wielkie narody w łonie Rebeki. Czytamy, że jako pierwszy wyszedł Ezaw, bliźniak, a za nim Jakub, który trzymał go za piętę. To taka symbolika, jakby nie chciał go pierwszego wypuścić, jakby już tam w łonie matki swojej miał jakieś konkretne zamiary, prawda? I gdy chłopcy rosną, czytamy w 27 wierszu, a gdy chłopcy wyrośli, Ezaw był mężem biegłym w myślistwie i żył na stepie. Jakub zaś był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach. Izaak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę. Rebeka natomiast kochała Jakuba. Pewnego razu przyrządził Jakub potrawę, a Ezaw przyszedł zmęczony z pola. Rzekł wtedy Ezaw do Jakuba: daj mi, proszę, skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony. Dlatego nazwano go Edom. Edom to znaczy czerwony. Na to rzekł Jakub: sprzedaj mi najpierw pierworodztwo twoje. A Ezaw rzekł: oto jestem bliski śmierci, na cóż mi więc pierworodztwo? Jakub zaś rzekł: przysięgnij mi wpierw. I przysiągł mu i sprzedał pierworodztwo swoje Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotowaną soczewicę, a on jadł i pił, potem wstał i odszedł. Tak wzgardził Ezaw pierworodztwem. Bracia i siostry, nie wiem, czy Ezaw był do końca świadom tego, co czyni. Może dla niego to były błogosławieństwo pierworodztwa, może to były tylko słowa, owszem, za tym błogosławieństwem szły też i czyny. Być może Ezaw myślał w ten sposób, ponieważ błogosławieństwo pierworodztwa polegało na tym, że pierwszy pierworodny syn, męski potomek, dziedziczył po ojcu dwie części majątku, jak podają niektóre źródła, inne źródła podają, że połowę majątku. Natomiast pozostałe części, czy też połowa majątku, były rozdzielane pomiędzy pozostałych braci. Kochani, być może Ezaw myślał, że przecież jest nas dwóch. Jeśli oddam ci to pierworodztwo, ty otrzymasz połowę, a przecież i tak mi zostanie przecież połowa. Ale chciałbym, abyście zwrócili uwagę na tą determinację Jakuba, że jemu tak bardzo zależało na tym, aby otrzymał to błogosławieństwo pierworodztwa. Być może ta jego świadomość była daleko większa, czym to jest. W tym błogosławieństwie pierworodztwa zawierało się również to, że ojciec, błogosławiąc swojego pierworodnego syna, przekazał mu we władanie, jakby pod panowanie, całe pozostałe swoje rodzeństwo. Nie tylko majątek, ale rodzeństwo. Ten pierworodny syn dziedziczył po ojcu władzę, był nazywany przez pozostałych członków rodziny, przez rodzeństwo, panem. Tak się do niego zwracano. Taki to był ogromny autorytet. Ale musimy pamiętać, że Izaak miał obietnicę, którą otrzymał jego ojciec Abraham. On o tej obietnicy, kochani, doskonale wiedział i tak w 26 rozdziale, w 4 wierszu czytamy słowa, gdy Bóg mówi do niego: rozmnożę potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i dam potomstwu twemu wszystkie te kraje, a wszystkie narody ziemi będą błogosławione przez potomstwo twoje. Dlatego, że Abraham był posłuszny głosowi mojemu i strzegł tego, co mu poleciłem, przykazań moich, przepisów moich i praw moich. Wiecie, to było również błogosławieństwo ogromne duchowe, że w tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. My jesteśmy, kochani, częścią tej obietnicy. Dzisiaj Kościół Jezusa Chrystusa, cząstka Kościoła, ten zbór konkretnie, każdy z nas osobno, brat, siostra, jak dzisiaj brat Marek się modlił, jesteś synem, córką, to jest obietnica, to jest pokłosie tej obietnicy danej Abrahamowi. Za to, że byłeś mi posłuszny, że nie wzbraniałeś się nawet poświęcić swojego jedynego syna na ofiarę. Nóż już był przyłożony do ciała Izaaka, kiedy powiedział: anioł, nie rób tego, prawda? Bezgraniczne posłuszeństwo. My jesteśmy dzisiaj pokłosiem tej obietnicy, dziećmi wiary, ponieważ uwierzyliśmy, jak Abraham uwierzył Bogu, tak uwierzyliśmy, że jedynym synem i zbawicielem jest Jezus Chrystus. Ten potomek kolejny według ciała, ale też i duchowy. Bracia i siostry, zwróćmy uwagę na postawę Jakuba i Ezawa. Akurat Ezaw jest mi bliski z wielu względów, nie tylko dlatego, że był myśliwym, choć też, ale ja go po prostu doskonale rozumiem. Ja mogę się wczuć w tą sytuację, kiedy on wraca z polowania, a miał na plecach tylko kołczan ze strzałami i łuk w ręce. I wiecie, aby podejść zwierzynę upolować, on musiał naprawdę wykazać się niesamowitym sprytem, żeby podejść gdzieś na sawannie czy na stepie na taką odległość, aby skutecznie razić zwierzynę zwykłą strzałą z łuku wystrzeloną. Prawda? To mogło być odległość powiedzmy 50 metrów, może troszkę dalej. Myślę, że cały dzień poświęcił, podchodził. Być może zwierzyna uciekła, dostała wiatru, zoczyła go, zobaczyła. Nie mógł podejść, nachodził się i wieczorem wraca, kochani, po prostu skonany, zmęczony. I zobaczcie teraz postawę Jakuba. Mówi, Ezaw widzi, że on coś tam gotuje, jakąś czerwoną potrawę, mówi, daj mi jeść, bo jestem bliski śmierci, umieram. Z wyczerpania, zmęczenia, z głodu. A on mówi, owszem, braciszku, ale najpierw dasz mi, sprzedasz mi swoje pierworództwo. I zobaczcie, w taki perfidny sposób wykorzystał tą słabość brata swego, rodzonego swojego brata. Wyobraźcie sobie, przychodzi do was brat czy siostra, który nie jadł przez dłuższy czas i mówi, daj mi coś zjeść, bo za chwilę umrę. A ty mu podsyłasz kartkę i mówisz, dobrze, ale weź mi tu najpierw podpisz tam coś. Nieważne co podpisz, a wtedy dam ci jeść, nie? Okazuje się po tym, że sprzedałeś mu, że darowałeś mu swój dom. Prawda? Bracia i siostry, wykorzystał z premedytacją słabość, zmęczenie swojej najbliższej osoby, swojego rodzonego brata bliźniaka. Chcę, abyśmy zwrócili na to uwagę, bo często, gdy mówimy o Jakubie i Ezawie, Jakuba przedstawiamy w takim świetle, kochani, bardzo pozytywnym, natomiast o Ezawie ja, prawdę mówiąc, to niewiele dobrego, jeśli w ogóle coś dobrego w życiu i zakazalni słyszałem. Czy Ezaw miał prawo być rozgoryczony? Oczywiście, że miał prawo, choć w tym momencie jeszcze nie zdawał sobie w ogóle sprawy, co tak naprawdę uczynił. Ale idąc śladami Pisma Świętego, czytamy w 27 rozdziale, że gdy Izaak się zestarzał i oczy jego osłabły, także nie widział, wezwał Ezawa, starszego syna swego, i rzekł do niego, synu mój, a on odpowiedział, oto ja. I rzekł, oto się zestarzałem i nie znam dnia śmierci swojej. Weź więc teraz sprzęt swój, kołczan i łuk, wyjdź w pole i upoluj mi zwierzynę i przyrządź mi smaczną potrawę, którą lubię i przynieś mi, abym jadł, gdyż chcę cię pobłogosławić, zanim umrę. Nadszedł czas, gdy Izaak się zestarzał. Z kart Biblii wiemy, że żył dłużej niż swój ojciec. Abraham żył 175 lat, natomiast Izaak żył 180 lat. Gdy był już stary, nie widział, wezwał swojego syna Ezawa, mówi, idź, upoluj zwierzynę, bo chcę ci błogosławić, przyrządź mi tą smaczną potrawę, abym jadł z tego, co przyniesiesz. Będę ci błogosławił, jako pierworodnemu synowi. Ale czytamy dalej, kochani, że Rebeka, która bardziej miłowała Jakuba, przysłuchiwała się tej rozmowie jej męża Izaaka z Ezawem. I taki sobie uknęła plan. Ponieważ bardziej kochała swojego młodszego syna, bliźniaka Jakuba, więc wymyśliła plan, że zaimitują, że Jakub jest Ezawem. Posłała Jakuba, aby przyniósł dwa koźlęta, wyrośnięte, dorodne. Wtedy on posłuchał, przyniósł. Chociaż miał też Jakub wątpliwości, bo Jakub mówi tak, matko, ale przecież ja jestem gładki, Ezaw jest włochaty. Jeśli mój ojciec mnie dotknie, wtedy stanę się w jego oczach oszustem i ściągnę na siebie klątwę, a nie błogosławieństwo. Ale matka była zdeterminowana, mówi, niech na mnie spadnie przekleństwo, które miałoby spaść na ciebie, synu mój, tylko usłuchaj głosu mego, idź i przynieś mi. I rzeczywiście posłuchał, poszedł. Matka przyrządziła z tych koźląt smaczną potrawę, a mięso koźlęcia jest bardzo podobne do mięsa dziczyzny niektórych gatunków. I z tą potrawą Jakub idzie do Izaaka. Ale kochani, odzywa się do niego. Izaak zaczyna mieć pewne wątpliwości. Mówi, synu mój, kim ty jesteś? On mówi, ja jestem twoim pierworodnym Ezawem. A on mówi, jak to? Słyszę głos Jakuba, a mówi, że jesteś Ezawem, prawda? I wtedy zbliżcie do mnie, mówi Jakub, bo chcecie dotknąć, dotyka się jego rąk, a matka sprytnie owinęła te ręce koźlimi skórkami, także wydawało się, że jest jak Ezaw owłosiony. Potem czytamy też wcześniej, że matka dała najnowszą szatę Ezawa Jakubowi, najpiękniejszą szatę, i w tej szacie podszedł on do Izaaka. Izaak mówi, przybliż się, synu, bo chcę cię pocałować. I wówczas, kochani, gdy przybliżył się Jakub, czytamy w 27 wierszu, 27 rozdziału, przybliżył się przeto i pocałował go, a gdy poczuł woń szat jego, pobłogosławił go, mówiąc, oto woń syna mego, jako woń pola, które pobłogosławił Pan. I już Izaak się uspokoił, i już Izaak był pewien, że jednak ma do czynienia z swoim pierworodnym synem Ezawem. I kochani, zaczyna błogosławić ojciec. Zaczyna błogosławić Izaak. Myśli, że Ezawa błogosławi Jakuba. I błogosławi go w ten sposób. Niech ci Bóg da rosę niebios i żyzność ziemi oraz obfitość zboża i wina. Niechaj ci służą ludy i niechaj ci pokłon oddają narody. Bądź panem braci twoich, a niech ci pokłon oddają synowie matki twojej. Kto ciebie przeklinać będzie, niech będzie przeklęty, a kto tobie błogosławić będzie, niech będzie błogosławiony. I gdy Izaak skończył błogosławieństwo Jakuba, a Jakub tylko co odszedł do Izaaka, ojca swego, wrócił Ezaw, brat jego z łowów. Bracia i siostry, i czytamy, że również on przyrządził smaczną potrawę i przyniósł ją ojcu swemu i rzekł do ojca, niech wstanie ojciec mój i niech je z łowów syna swego, aby mi błogosławiła dusza twoja. Wtedy rzekł do niego Izaak, ojciec jego, kto ty jesteś? A on powiedział, jam jest syn twój pierworodny, twój Ezaw. Izaak przeląkł się ogromnie i rzekł, któż to więc był ten, co upolował zwierzynę i przyniósł mi, a ja jadłem ze wszystkiego, zanim ty przyszedłeś i błogosławiłem go. Wobec tego on będzie błogosławiony. Bracia i siostry, jaką wielką wagę ma błogosławieństwo. Ojcowie, błogosławcie swoje dzieci w domach. Błogosławcie swoich synów, błogosławcie swoje córki. My dzisiaj to będziemy czynić, jeśli Bóg pozwoli. Kochani, to nie są tylko słowa wypowiedziane na wiatr. Za tym stoi Bóg, za błogosławieństwem. Nawet mamy błogosławić swoich wrogów, a nie przeklinać, tak mówi Słowo Boże. Do tego nas zachęca Pan Jezus. Błogosławcie się wzajemnie. Błogosławcie młodzież, błogosławcie dzieci. To ma ogromną moc i ogromne znaczenie. Izaak przeląkł się ogromnie, ponieważ mówi, to kogóż ja pobłogosławiłem? Myślał może, że ktoś obcy się podszył pod to błogosławieństwo. Wtedy Ezaw usłyszał słowa ojca swego i podniósł głośny i pełen goryczy krzyk i rzekł do ojca, pobłogosław także mnie, ojcze mój. Kochani, czytamy, że Ezaw, gdy zobaczył, że to jego brat rodzony go drugi raz oszukał, podniósł pełen goryczy krzyk i rzekł do ojca, pobłogosław także mnie, ojcze mój. A on rzekł, brat twój przyszedł podstępnie i wziął błogosławieństwo twoje. Kochani, tu został Ezaw ugodzony strzałą goryczy. Całe życie wypuszczał strzały jako myśliwy, polując, trafiając w cel. A w tym momencie, gdy zobaczył, że po raz drugi został oszukany, przyszła gorycz do serca, przyszła uraza, przyszła nienawiść, został ugodzony strzałą przeciwnika dusz. Czy nam wierzącym nie wolno się gniewać? Kochani, możemy sobie mówić, że nie wolno, ale nasze emocje czasem są ponad tym. Pan Jezus mówi, gniewajcie się, ale nie grzeście. Pan Jezus dopuszcza to, że okoliczności życia, że to, że nas ktoś urazi, nas ktoś dotknie, że możemy się pogniewać, prawda? Ale dalej mówi, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, prawda? A więc daje do zrozumienia, zróbcie z tym jak najszybciej porządek w swoich sercach. Dopuszczam zagniewanie, ale nie dopuszczam, abyście z tym gniewem szli spać. Dlaczego? Bo nie wiadomo, czy się w nocy obudzicie. I czy będzie wam dane, aby wybaczyć bratu swemu, siostrze swojej. Gniewajcie się, ale nie grzeście. Gniew, takie krótkochwilowe zagniewanie wcale jeszcze nie jest grzechem. To jest wybuch naszych emocji. To jest chwila, nad którą nie jesteśmy w stanie zapanować. Ale gdy się zreflektujemy nad tym, co uczyniliśmy, Pan Jezus wymaga od nas, abyśmy pozbyli się tego gniewu, gdyż rodzi on w sercu, jak wspomniałem w liście do Hebrajczyków na początku, korzeń goryczy. Najpierw jest to mały kiełek, ale później pielęgnowany, hodowany, jak Słowo Boże mówi, może pokalać wielu. Dlaczego? Dlatego, bracia i siostry, że od tego momentu Ezaw podjął decyzję zemsty na swoim bracie Jakubie. Aż do tego stopnia, że chciał go zabić. Przeczytajmy ten fragment. Wtedy rzekł, słusznie nazwano go Jakub, podszedł mnie bowiem już dwukrotnie, wziął moje pierworodztwo, a teraz wziął moje błogosławieństwo. I rzekł jeszcze, czy nie zachowałeś dla mnie błogosławieństwa? Mówi Ezaw do Izaaka, ojca swego. A Izaak odpowiedział i rzekł do Ezawa, oto ustanowiłem go panem nad tobą i dałem mu zasługi wszystkich pobratymców jego. Zapewniłem mu zboże i wino, cóż więc mogę jeszcze dla ciebie uczynić, synu mój? A Ezaw rzekł do ojca swego, czy tylko jedno błogosławieństwo masz, ojcze? Pobłogosław także mnie, ojcze mój. I Ezaw zaczął głośno płakać, rozgoryczony. Izaak zaś, ojciec jego, odpowiedział i rzekł do niego, oto z dala prorokuje do syna swego. Oto z dala od urodzajnej ziemi będzie siedziba twoja, z dala od rosy niebieskiej z góry, z miecza twego żyć będziesz i bratu twemu służyć będziesz. Ale gdy wytężysz siły, zrzucisz szyi jarzmo jego. Dlatego znienawidził Ezaw Jakuba z powodu błogosławieństwa, którym go pobłogosławił ojciec. I taki powziął Ezaw zamiar, zbliżają się dni żałoby po ojcu moim. Wtedy zabiję brata mego Jakuba. Kochani, ugodzony strzałą goryczy przez przeciwnika dusz. Znienawidził Ezaw Jakuba i powziął w swoim sercu, tam gdzieś głęboko w sercu ta uraza była do brata swego, zamiar, ojciec mój odchodzi z tego świata, zbliżają się dni żałoby po nim, wtedy zabije brata swego Jakuba, wezmę na nim odwet. Kochani, list do Galacjan, apostoł Paweł w liście do Galacjan mówi, że owocem ciała jest między innymi wrogość, spór, gniew, knowania, waśnie. Do Kolosan mówi, że zapalczywość. I dalej mówi, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ta historia jest dla mnie, mam nadzieję, że i dla was będzie taką przestrogą, kochani, aby nie trzymać, aby nie pielęgnować w swoim sercu żadnej urazy. Aby nie pozwolić, aby ten gorzki korzeń był pielęgnowany, hodowany. Bo co mówi Hiob w swojej księdze w 36 rozdziale, w 13 i 14 wierszu? Mówi mianowicie tak. Ludzie bezbożnego serca hodują gniew, nie wołają o pomoc, gdy ich wiąże. Toteż ich dusza umiera w kwiecie wieku, kończą swe życie wśród nierządników świątynnych. Kochani, ludzie bezbożnego serca hodują gniew. Co to znaczy hodować? Hodować to znaczy karmić, pielęgnować, doglądać, dbać. Nie możemy na to sobie pozwolić, żeby hodować w swoim sercu urazę, żeby pielęgnować gorycz, Bo to na pewno stanie się przeszkodą do tego, aby wejść do Królestwa Bożego. Bo jeśli w moim sercu jest wrogość, spór, gniew, zapalczywość na brata, na siostrę, to, jak wspomniałem, Słowo Boże zapewnia nas, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. I ta zapobiegliwa matka Rebeka, gdy dowiedziała się, że Jakub postanawia zabić Ezawa, zemścić się na nim, wyprawia go do Labana, do swojego brata. I Jakub właściwie ucieka z domu rodzinnego. Dalsze jego losy, perypetie znamy, że zakochał się w Racheli, żenił się z Rachelą, a okazało się, że ożenił się z Leą. Wesele było z Rachelą, a okazało się, że poślubił Leę. Pracował za jedną 7 lat za Rachelę, później kolejne 7 lat, lata mijają, 14 w sumie. Potem, gdy już miał obie żony, Le i Rachele, rodzą mu się dzieci. Gdy Pan Bóg zamyka łono jednej i drugiej żony, one rywalizują między sobą oczywiście, żeby jak najwięcej dzieci, najlepiej synów urodzić. To w tym czasie Lea ma swoją służącą Zylpę, z niej też rodzą się dzieci, dwójka dzieci. Rachela ma Bilhę służącą, z niej również się rodzą dzieci. I tak, kochani, lata mijają. I coraz bardziej gdzieś serce tych braci, którzy tak naprawdę wzajemnie powinni się kochać, oddala się od siebie. I zgodnie z tym słowem proroczym ojca Izaaka, z tym błogosławieństwem, rzeczywiście Jakub posiadł to Boże błogosławieństwo, był pasterzem. Najpierw u Labana, wiemy w jaki cudowny sposób Pan Bóg mu u Labana błogosławił, że doszedł do ugody z Labanem, ponieważ zawarli porozumienie, że jeżeli będą się rodzić owce centkowane, pręgowane, czarne, to będą należeć do jednego, a jeżeli jednej maści pozostałej, do drugiego. Ale Bóg tak cudownie błogosławił właśnie Jakubowi, pomnażał jego trzody, że miał mnóstwo dobytku. Dorobił się mnóstwo dobytku, dorobił się stad owiec, kóz, wielbłądów, miał krowy mleczne. Bracia i siostry, w końcu dochodzi do tego, że Jakub chce się spotkać z Ezawem, ze swoim kochanym, rodzonym braciszkiem, którego tak pięknie dwa razy w życiu wystawił do wiatru, prawda? Którego oszukał z premedytacją. Ale wiecie, ile lat minęło od tego czasu? Jak sobie policzymy te wszystkie lata w Biblii, to wychodzi około 30 lat. 30 lat zmarnowanych. Oni zamiast budować między sobą relacje, zamiast się kochać jako rodzeństwo, jako bracia, to Ezaw ani nie był na weselu żadnej z jego żon. Ani nawet nie wiedział, że ma dzieci, że ma żony, że ma rodzinę. Ezaw, zgodnie z tym słowem proroczym, posiadł ziemię nieurodzajną, ziemię Seir, ziemię Edomu. Był to teren górzysty, skalisty, ziemia tam była koloru czerwonego. Jak to gleboznawcy mówią, ziemia laterytowa, ochra, czerwona, nieurodzajna ziemia. Jałowa ziemia, tam nawet na niej nie można było doczekać się jakiejś trawy, aby bracia i siostry hodować owce. Dlatego też Izaak mówi do niego w słowach proroczych, z miecza swojego żył będziesz. On był wojownikiem, on był żołnierzem. Jakub miał owce zdobyte przez błogosławieństwo Boże. Tak? Bo przecież to Boże błogosławieństwo mówiło, że niech ci Bóg da rosę niebios i żyzność ziemi. I rzeczywiście na takiej ziemi zamieszkiwał, gdzie była rosa niebios, gdzie były ziemie żyzne, obfitość zboża i wina, mógł tam być pasterzem, prowadzić swoje stada. Natomiast Ezaw mieszkał na nieurodzajnej ziemi i to, co zdobył, cały dobytek, on też miał owce, on też miał wielbłądy, bo później przecież mówi, ja mam dosyć swego bracia, gdy się spotykają, ale on to wszystko zdobywał mieczem. On to zdobywał gwałtem, on to zdobywał siłą, on to zdobywał przemocą, walką. Wydzierał komuś. W tym nie było Bożego błogosławieństwa, Bożego pomnożenia. To był miecz, krzywda ludzka. W ten sposób funkcjonował, w ten sposób żył. I kochani, gdy Jakub przygotowuje spotkanie z Ezawem, wysyła najpierw swoich posłów do Ezawa. I wtedy, gdy posłowie przychodzą i wracają do Jakuba, mówią tak: przyszliśmy do brata twojego, do Ezawa, lecz on już idzie na twoje spotkanie. A jest z nim 400 mężów. No pięknie. Czego się można spodziewać, prawda? Czego się można spodziewać, jeśli dwa razy oszukał swojego brata? Jeśli 30 lat żyli w rozłące, w gniewie, w nienawiści? A teraz weźcie pod uwagę, bracia i siostry, te rodziny. O czym się ciągle mówiło w rodzinie Ezawa? O, jak mnie ten braciszek oszukał, prawda? Kochany brat, rodzony brat. I wiecie, i tak jak autor listu do Hebrajczyków mówi, że aby ten korzeń goryczy nie pokalał wielu, bo on kala nie tylko tych dwóch zainteresowanych, ale on kala całe rodziny, całe zbory, całe społeczności, całe narody. Ja będę wam to chciał później pokazać na podstawie Słowa Bożego. Z pokolenia w pokolenie przekazywało się te wieści o Jakubie w rodzinie Ezawa, mając żal, mając gorycz, nazywając go oszustem, jak Jakub postąpił ze swoim ukochanym, rodzonym bratem Ezawem. Ta gorycz kala rodziny, kala całe narody. Jakub bardzo się wystraszył. Czytamy w 7 wierszu: wtedy Jakub zląkł się bardzo i zatrwożył. Doprawdy miał powody, ponieważ doskonale zdawał sobie sprawę, co uczynił, i mógł się spodziewać wszystkiego. Mógł się spodziewać wszystkiego, zatrwożył się, podzielił swój majątek, swój dobytek na dwie części i, kochani, zaczął modlić się do Boga i wołać do Boga, aby dał wyjście z tej sytuacji. Mówi między innymi do Pana Boga: wyrwij mnie, proszę, z ręki brata mego, z ręki Ezawa, bo boję się go, że przyjdzie i zabije mnie oraz matkę z dziećmi. Zobaczcie, jaki on ma obraz swojego brata. Powiedziałem, no, miał powody, prawda? Dwa razy go oszukał z premedytacją. Przyjdzie i zabije mnie i matkę z dziećmi. Tak myślał o swoim bracie, że taki jest Ezaw. My bardzo często wydajemy osąd o drugim człowieku, bo tak nam się wydaje, że tak postąpi, że taki jest. Wydaje się czasem, że znamy go lepiej niż Pan Bóg sam. Ale bracia i siostry, tylko Bóg zna nasze serce. Zaczęła posyłać po kolei posłów ze stadami swoich służących i mówi: gdy spotkacie mojego brata Ezawa, mówcie, że jesteście od Jakuba, że przysyłam wam podarunek. Mówi, może w ten sposób minie gniew brata mego. Wiecie, tak uczynił. I tak uczynił, a podzielił tak fajnie tą swoją rodzinę, spodziewając się najgorszego od swojego brata. Czytamy to w 33 rozdziale. Gdy Jakub podniósł oczy swoje, zobaczył, że Ezaw nadchodzi, a z nim 400 mężów, rozdzielił więc dzieci pomiędzy Leę, Rachelę i dwie służące. Naprzeciw kogo postawił? Tak, najlepiej, nie? Naprzeciw służące wraz z swoimi dziećmi. Na pierwszy ogień, jakby Ezaw wyszedł z mieczami, a później Leę, tak? No bo jej nie kochał wraz z jej dziećmi. A kogo na końcu? Rachelę z kim? Z Józefem, nie? Bo ich najbardziej miłował. To taka jakaś rodzinna u nich przypadłość. Pamiętacie Abrahama, jak się zasłaniał Sarą? U króla Filistynów w Gerarze Abimelecha. Mówił, że to jego siostra, a nie żona, żeby go nie zabito, nie? Tak wystawił żonę. Później jego syn Izaak podobnie uczynił z Rebeką. U tego samego zresztą człowieka, u króla Geraru, Filistyńczyka Abimelecha. Również zasłaniał się swoją żoną, Izaak Rebeką. Jakub to, co mu było najdroższe, schował na samym tyle, a więc Rachele i Józefa. I kochani, dochodzi w końcu do spotkania braci. Sam natomiast poszedł przed nim i pokłonił się 7 razy aż do ziemi, zanim zbliżył się do brata swego. To taki, czy ten pokłon wynikał rzeczywiście z uznania swego brata, czy raczej ze strachu, żeby mu krzywdy nie zrobił jego żonom, jego dzieciom. I teraz chcę, abyście zwrócili, abyśmy wszyscy zwrócili na postawę Ezawa. Ezaw wybiegł naprzeciw niego. Objął go, rzucił mu się na szyję i ucałował go. I rozpłakali się. Tak, to ten niedobry Ezaw. To Ezaw wybiegł naprzeciw niego, naprzeciw Jakuba, który go skrzywdził, który go uraził. To Ezaw objął go, to Ezaw rzucił mu się na szyję, nie po to, żeby go zadusić, ale po to, aby go ucałować. Kochani, rozpłakali się. Co wam przypomina ta historia z Nowego Testamentu? Czy nie kojarzy wam się z pewną przypowieścią Pana Jezusa? Syn marnotrawny, prawda? Zobaczcie, jaka niesamowita postawa. Często na tym Ezawie mówi się tylko lekkomyślny, rozpustny, oddał za miskę soczewicy swoje pierworództwo. Ale zobaczcie, jakie miał serce. On miał dosyć tego. Po 30 latach tej rozłąki, jedyny brat, kochany braciszek, miał naprawdę serdecznie dosyć, gdy go ujrzał. Zobaczcie, co zrobił. Czy nie powinniśmy z tego wyciągnąć nauki dla nas? To ten brat, który był urażony, to ten brat, który w taki sposób został potraktowany, Ezaw wybiega naprzeciw swojego brata Jakuba, wychodzi naprzeciw temu, który mu zrobił krzywdę. Objął go, rzucił mu się na szyję i ucałował, i rozpłakali się. Kochani, a gdy Ezaw podniósł oczy i ujrzał żony i dzieci, rzekł: a ci kim są dla ciebie? Nawet nie miał pojęcia, że ma żony, że ma dzieci i nawzajem zresztą. Odpowiedział: to dzieci, które Bóg łaskawie obdarzył sługę twego. Potem przybliżyły się służące z dziećmi swymi i pokłoniły się. Przybliżyła się też Lea z dziećmi swymi i pokłoniły się. Potem przybliżył się Józef i Rachela i pokłonili się. A Ezaw rzekł: co ma znaczyć cały ten twój obóz, który spotkałem? I odpowiedział: chcę zdobyć życzliwość pana mego. Wtedy rzekł Ezaw: ja mam dosyć, bracie mój. Zatrzymaj sobie to, co twoje. Jak wspomniałem, miał dosyć, ale to wszystko, co miał, to miał z miecza, nie z Bożego błogosławieństwa. To pojednanie braci, taki piękny obraz. Przychodzą żony Jakuba, przychodzą dzieci, pokłaniają się, przedstawia ich Jakub Ezawowi. Taki piękny obraz pojednania całych rodzin, prawda? Ale bracia i siostry, w rzeczywistości często bywa niestety inaczej. Bracia się gniewają, siostry się gniewają, potem się godzą, ale ten korzeń goryczy niestety rozlewa się dalej po rodzinach, po narodach całych nawet. Jest jeszcze taki jeden piękny obraz, gdy Izaak miał 180 lat. Potem Izaak opadł z sił i umarł i został przyłączony do przodków swoich, sędziwy i syty dni. A pochowali go synowie jego, Ezaw i Jakub. Stają razem nad grobem ojca i jednają się. Pojednani już między sobą, między rodzinami, chowają razem swojego ojca. Piękny obraz, ale czy aż tyle lat musiało trwać? Aż 30 lat żeby doszło do tego pojednania. Czy nie można było wcześniej? Zobaczcie, co ta strzała goryczy uczyniła w sercu Ezawa, później w sercach wzajemnie tych obydwu rodzin. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale mówi tak w swoim nauczaniu: gdy przystąpił do niego Piotr i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus: nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Kochani, do 77 razy, a więc właściwie nieskończenie. Nie 2 razy, ale nieskończenie masz odpuścić bratu swemu. A w 35 wierszu mówi taki: Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu. Jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu, mówi tutaj o przypowieści, oczywiście o obowiązku przebaczania, ale często się mówi tak, że jeśli masz problem z przebaczeniem, to wyznaj to ustami, wyznaj, że przebaczasz i sprawa będzie załatwiona. Kochani, to nie do końca jest prawda. Pan Jezus mówi, że nie tylko ustami się wyznaje, ale z serca mamy przebaczyć bratu, siostrze. Tam z głębi, gdzie ta uraza jest. To jest nie tylko decyzja. Z serca przebaczyć. Po co? Aby ten korzeń goryczy wyrwać. Jeśli nie przebaczymy z serca, tylko ustami, to ciągle ten korzeń będzie się odnawiał. Korzeń goryczy, korzeń urazy, korzeń nieprzebaczenia. I ciągle będzie na nowo kiełkował. A więc obowiązek przebaczenia z serca. Bracia i siostry, ja mówiłem, że ta gorycz rozlewa się nie tylko na poszczególne osoby, na najbliższą rodzinę, na zbór, bo ja to odnoszę również do zboru, kiedy na przykład są nieporozumienia między braćmi czy siostrami, to się niestety rozlewa, ponieważ to się mówi o tym w rodzinach. To się mówi o tej drugiej stronie raczej w sposób taki niedobry. I ta gorycz jest rozlewana. I zatruwane są kolejne osoby, kolejne rodziny, kolejne pokolenia. Cały naród, ja myślę, że my jesteśmy niestety takim narodem, który lubi grzebać i rozdrapywać stare rany, prawda? Jeszcze się dobrze nie zagoją, na nowo rozdrapywane i rozdrapywane i rozdrapywane. Ciągle się mówi, ciągle o tych samych wydarzeniach, ciągle o tych samych urazach. Z serca, szczerze odpuszczam z serca. Nigdy do tego nie wracam. Nie pozwolę sobie na to, aby diabeł mi o tym przypominał co jakiś czas. Bracia i siostry, wspomniałem o całych narodach pokalanych korzeniem goryczy. Kilka tylko zdań relacji między Izraelem a Edomitami, między potomkami Jakuba a potomkami Ezawa. W 4 Księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale czytamy o 14 wiersza, kiedy Mojżesz wyruszył z narodem wybranym i w pewnym momencie dociera do miejscowości Kadesz, a jest to granica Edomu. I czytamy tak: potem wyprawił Mojżesz z Kadesz posłańców do króla Edomu, żeby mu powiedzieli: tak mówi twój brat Izrael. Zobaczcie, on jeszcze podkreśla to. Do króla Edomu: tak mówi twój brat Izrael, jestem twoim bratem. Mamy tych samych potomków wywodzących się od Izaaka, od Abrahama. Ty znasz całą udrękę, która nas spotkała, że ojcowie nasi poszli do Egiptu. Mieszkaliśmy w Egipcie przez długi czas, lecz Egipcjanie gnębili nas i naszych ojców. Wołaliśmy więc do Pana, a On wysłuchał naszego głosu i zesłał anioła, a ten wyprowadził nas z Egiptu. Teraz jesteśmy w Kadesz, w mieście na granicy twojej ziemi. Pozwól nam przejść przez twoją ziemię, nie pójdziemy przez pola uprawne ani przez winnice i nie będziemy pić wody ze studzień. Pójdziemy drogą królewską, nie zboczywszy ani w prawo, ni w lewo, aż przejdziemy przez twoją ziemię. I odpowiedział mu Edom: nie wolno wam przejść przez moją ziemię. W przeciwnym razie wystąpimy z mieczem przeciwko tobie. Synowie izraelscy odpowiedzieli mu: pójdziemy utartą drogą, a jeżeli już my i nasze stada będziemy pić twoją wodę, to zapłacimy za nią. Rzecz to błaha, chodzi tylko o to, aby pieszo poszedł. Prosi brat brata. Nawet ci za wodę zapłacimy, jeśli będziemy ją pić, jeśli nasze stada będą ją pić. A ten odpowiedział, nie przejdziesz. I Edom wyruszył przeciwko niemu z licznym wojskiem, dobrze uzbrojonym. I nie pozwolił Edom synom izraelskim przejść przez swoją ziemię, to też synowie izraelscy ominęli go. Uraza aż od Jakuba. Tak się bardzo poróżnili, tak się bardzo znienawidzili. Już dawno Jakub z Ezawem, nie było ich dawno na tym świecie, a zobaczcie, ten korzeń goryczy pokalał już całe rodziny, całe plemiona, całe narody. Nawet wody nie chcieli dać swoim braciom. Chcieli za to zapłacić. Brat chciał płacić bratu za wodę. Mówi, nie, nie pozwolę ci. Jaka zapalczywość, jaka wrogość w ich sercach zamieszkała. Nie. I wystąpili z mieczami, nie pozwolili im przejść. Bracia i siostry, taki inny przykład. Ja tylko pokrótce opowiem, bo czas nagli. W pierwszej księdze Samuela jest mowa również o pewnym Edomicie. Gdy Dawid w swojej tułaczce, ucieczce przed Saulem dociera do miasta kapłańskiego Nob. W tym mieście spotyka kapłana Achimeleka. Prosi go, daj mi, co masz pod ręką, 5 chlebów czy cokolwiek. Wówczas Achimelek mu daje te chleby pokładne, których nie wolno im było spożywać, tylko kapłanom. Daje im też miecz Goliata. Ale czytamy, że w tym dniu przebywał tam w Nob zamknięty przed Panem jeden ze sług Saulowych imieniem Doeg, Edomita, przełożony nad pasterzami Saula. Edomita, potomek Ezawa, zamknięty przed Panem, a więc miał coś tam, jakąś sprawę przed Bogiem, modlił się gdzieś w zamknięciu, pobożny człowiek. Powiedzielibyśmy chrześcijanin, prawda? Ale zobaczcie, co było w jego sercu. Kiedy Saul dopytuje się, czy ktoś nie widział Dawida, odzywa się Doeg, Edomita i mówi... On był przełożonym nad pasterzami w gronie Saula. Widziałem, jak syn Isajego przybył do Nob, do Achimeleka, syna Achituba. Ten zapytywał Pana o niego, dał mu też żywności na drogę oraz oddał mu miecz Goliata, Filistyńczyka. Król posyła po kapłana Achimeleka, posyła po całą jego rodzinę i przychodzi rodzina. I król wydaje orzeczenie. Ponieważ mu pomogłeś, zginiesz, Achimeleku, ty i cała rodzina twojego ojca. I nakazał król swojej przybocznej straży, przystąpcie i wybijcie kapłanów Pana, gdyż i oni popierają Dawida, a chociaż wiedzieli, że uciekł, nie zawiadomili mnie. Lecz słudzy królewscy nie chcieli przyłożyć swojej ręki do tego, aby wytracić kapłanów Pana. Rzekł więc król do Doega, Edomity, przystąp ty i wybij kapłanów. I przystąpił wtedy Doeg, Edomita, i on targnął się na kapłanów i wymordował w tym dniu 85 mężów noszących lniany efod. Bożych sług, pomazanych, namaszczonych. Nie miał problemu Edomita, żeby podnieść miecz i wybić mieczem własnoręcznie 85 mężów noszących lniany efod. A w mieście kapłańskim Nob wytępił ostrzem miecza mężczyzn, kobiety, dzieci i niemowlęta i woły i osły i owce i wszystko, co wybił ostrzem miecza. Taka nienawiść w nim była, taka nienawiść do potomków Jakuba. Ale kochani, jest też i odwet. Korzeń goryczy rozlewa się na obydwie strony. Podam wam przykład, co zrobili Judejczycy już po podziale Królestwa Izraela na północne i południowe. Gdy Amasjasz, czytamy o tym w drugiej księdze Kronik, 25 rozdziale, 11 wierszu. Gdy Amasjasz zaś nabrał odwagi i powiódł swój zbrojny lud i doszedł do Doliny Solnej, gdzie pobił 10 tysięcy mieszkańców Seiru, czyli Edomu. 10 tysięcy zaś uprowadzili Judejczycy żywcem do niewoli, a przywiódłszy ich na szczyt skały, strącili ich ze szczytu skały tak, iż wszyscy się roztrzaskali. Widzicie? Tak postąpił król judzki z Edomitami. Bracia i siostry, kończąc już, chciałem wam na podstawie Słowa Bożego pokazać, jak potrafi się rozlać korzeń goryczy w sercu, jeżeli go nie wytniemy natychmiast. Poróżnił braci, poróżnił rodziny, poróżnił całe plemiona, poróżnił całe narody. Ta nienawiść aż doszła do szaleństwa. To, co oni robili ze sobą, tej nienawiści, w tym nieprzebaczeniu. Dlatego też w Księdze Hioba czytamy, że jeżeli hodujesz gniew w swoim sercu, ludzie bezbożnego serca hodują gniew i nie wołają o pomoc, gdy ich wiąże. Jeśli nie możesz sobie poradzić z gniewem, z nieprzebaczeniem, z urazą, jeśli widzisz, że zaczynasz panować nad, przestajesz panować nad rozgoryczeniem, wołaj do Boga, gdy wiąże cię uraza, gdy wiąże cię gorycz, gdy wiąże cię gniew. Wołaj do Boga o uwolnienie. Dlatego też Salomon mówi w przypowieściach: czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Oddal od siebie fałsz ust i trzymaj z dala od siebie przewrotność warg. Pilnujmy, strzeżmy swojego serca, aby tam nie było w nim nic nieczystego. Aby gdy przyjdzie nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus po swój Kościół, mógł nas do siebie zabrać. A gorycz, kochani, niech będzie nam obca. O tym Doegu Edomicie, na skutek tych okoliczności, Dawid napisał psalm, psalm 52. I posłuchajcie, co mówi. Gdy Edomita Doeg przybył do niej Saulowi i rzekł do niego: Dawid wszedł do domu Achimelecha, czemu się chlubisz złością mocarzu? Wszak łaska Boża trwa wiecznie, knujesz zgubę, język twój jest jak ostry nóż, ty zdrajco. Miłujesz bardziej zło niż dobro, kłamstwo bardziej niż słowo prawe. Miłujesz wszelkie oszczerstwa, języku podstępny. Przeto Bóg zniszczy cię na wieki, pochwyci cię i wyrwie z namiotu i wykorzeni cię z ziemi żyjących. Ujrzą to sprawiedliwi i bać się będą, śmiać się będą z niego. Oto człowiek, który nie uczynił Boga schronieniem swoim, ale ufał wielkim bogactwom swoim, był dumny, że wyrządza szkodę. Kochani, podkreślam, to był dumny, że wyrządza szkodę. Ale Dawid mówi o sobie tak. I obyśmy o sobie mogli wszyscy tak, kochani, powiedzieć. W różnych okolicznościach naszego życia i tych skrajnych, i kiedy przychodzi nam się zmierzyć wszelkiego rodzaju nieprzychylnością, urazą. Lecz ja jestem jak oliwka zielona w domu Bożym. Zaufałem łasce Bożej na wieki wieków. Będę wysławiał Cię na wieki za to, coś uczynił i będę oznajmiał imię Twoje wobec wiernych Twoich, bo jest dobre. Lecz ja jestem jak oliwka zielona w domu Bożym. Kochani, on tymi słowami mówi, ale ja mam czyste serce. Ja jestem niewinny. Ja jestem jak oliwka Boża. Mam dostęp do domu Bożego. Mam dostęp do Boga. Nic mnie nie oddziela. Ty możesz na mnie się wściekać. Możesz czynić oszczerstwa. Bardziej miłujesz zło niż dobro. Jesteś dumny, że wyrządzasz szkodę, ale mówi, ale ja jestem jak oliwka zielona. Ja jestem poza tym. Dzięki Bożej łasce. Bracia i siostry, bierzmy przykład z Dawida, bierzmy przykład również i z Ezawa. Wiecie, lubię te postacie, o których się niewiele mówi dobrze. Tak jakoś tak Pan Bóg mi pokazuje, żeby w każdym człowieku widać to dobro widzieć i nie krakać tak, jak kraczą wszyscy, prawda? Jak wrony kraczą, że ten jest zły, ten jest niedobry. I ten niedobry Ezaw. Ja widzę tu wspaniały obraz i to porównanie z przypowieścią o synu marnotrawnym. I widzę jego serce po prostu, skłonne do przebaczenia. Inaczej patrzę na Jonasza. Wiecie, gdy mówimy o Ezawie, to mówimy ten niedobry Ezaw, lekkomyślny, który sprzedał swoje pierworództwo. Gdy słyszymy o Jonaszu, nieposłuszny Bogu, Bóg mu mówi, idź do Niniwy, a on w drugą stronę. Gdy słyszymy o Piotrze, gdybyśmy dzisiaj zapytali kogoś na ulicy, co wiesz o Piotrze, co by nam powiedziano najprawdopodobniej? O Piotrze? Tak, 3 razy się zaparł, prawda, Pana Jezusa. Ale widzimy też inne, cudowne jego dzieła z łaski Bożej, jako wiernego sługę Pana Jezusa Chrystusa, który do końca dochowuje wierności, jest wierny Bogu i kończy swoje życie najprawdopodobniej na krzyżu, głową w dół. Bądźmy niewinni jak zielona oliwka w domu Bożym. Miejmy to serce zawsze czyste przed Bogiem i przed ludźmi, aby nic nas nie odłączało od łaski Bożej, aby żaden korzeń goryczy nie pokalał nas i przez nas wielu. Nie pozwólmy sobie na to, żeby diabeł wbił tą strzałę ognistą, ten ognisty pocisk złego, strzałę goryczy w nasze serce. Pomimo okoliczności. Boli, czujesz się urażony. Kochani, do wieczora, później już zapomnij. Jeśli nie możemy, wołaj do Boga o pomoc, aby nas uwolnił, oddzielił od tego. Wyznawaj nie tylko ustami, że przebaczasz, ale wyrywij to ze swojego serca. Przebacz z serca. Dziękuję wam, kochani, za uwagę. Niech Bóg błogosławi to słowo w naszych sercach. Amen.